Za nami pierwszy weekend bez zakazu wjazdu do miejscowości przy granicy polsko-białoruskiej. Czy w tym sezonie jest szansa na powrót turystów? Jak wesprzeć samorządy na przykład w modernizacji lokalnych dróg zniszczonych przez ciężki sprzęt? Jak dalej zwiększać bezpieczeństwo kraju, biorąc pod uwagę nie tylko kryzys na granicy polsko-białoruskiej, ale też wojnę na Ukrainie? Wrócimy też do zmian w strukturze Prawa i Sprawiedliwości, czyli do powołania tzw. opiekunów województw i pełnomocników, a także do zapowiedzi kontynuacji programów społecznych. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dzień dobry, a w studiu goście. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jacek Bogucki.
Dzień dobry, witam Państwa.
Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
I wiceprzewodnicząca Kukiz 15 Wanda Jankowska.
Witam serdecznie Państwa.
Po 10 miesiącach znów można bez żadnych formalności wjechać do wielu miejscowości przy polsko-białoruskiej granicy. Nie obowiązuje zakaz przebywania w 115 miejscowościach województwa podlaskiego i 68 lubelskiego. W naszym regionie zgodnie z zarządzaniem wojewody podlaskiego nie można jednak zbliżać się do granicy na odległość mniejszą niż 200 metrów. No i tylko przypomnę, że nie można było wjechać od września 2021 roku w taki sposób, jak jest to możliwe od minionego piątku. To zniesienie zakazu przebywania w strefie przygranicznej związane jest z zakończeniem głównych prac przy budowie zapory na polsko-białoruskiej granicy, choć jeszcze do września mają potrwać prace przy montowaniu elektroniki. No i oczywiście to jest wyzwanie przede wszystkim dla właścicieli kwater agroturystycznych, hoteli, dla tych, którzy w tych rejonach, między innymi w Białowieży, Kruszynianach, żyją z turystyki. Jak im pomóc?
Jadąc tutaj, nie wiem, czy w radio była zapowiedź tematów, o których będziemy rozmawiać, bo gdy jechałem tutaj, zadzwonił do mnie akurat burmistrz Białowieży, wójt Białowieży, z problemem, o którym już rozmawialiśmy wcześniej, ale teraz stał się jeszcze bardziej aktualny. Jego stadion przyszkolny, ale służący też miejscowości gminnej, był użytkowany właśnie przez wojsko. No i mimo, że to był stadion już stary, nie był renowowany w ostatnich latach, to jednak no teraz jest w jeszcze gorszym stanie i rozmawialiśmy o tym, jak znaleźć sposób na sfinansowanie, nie żeby odtworzyć, bo odtworzenie takie proste no byłoby może mniej, na pewno mniej kosztowne, no ale przywracać stadion do stanu sprzed 50 czy 30 lat, bo być może on tyle już był użytkowany z żużlową bieżnią, no to tego nawet nie można pod względem prawnym, a z drugiej strony trzeba już iść troszkę do przodu, więc będziemy szukać montażu finansowego z różnych źródeł, żeby wspomóc gminę Białowieże w tym właśnie działaniu. To jest jeden z przykładów takich rzeczy, które rzeczywiście trzeba na tym terenie zrobić. Pytałem też przy okazji pana burmistrza, pana wójta, wydaje mi się, że to miasto powinno być Białowieża, bo tak znane w Polsce. Pana wójta, o to, czy co zmieniło się, czy już wrócili turyści. Więc weekend był bardzo dobry. Wprawdzie głównie, jak patrzył po rejestracjach, głównie mieszkańcy Białegostoku i naszego regionu, ale jestem przekonany, że wrócą turyści z całej Polski. Na pewno jest tam jakaś obawa u ludzi, no, czy ten teren już jest bezpieczny, no, ale w momencie, kiedy właśnie powstała zapora, to teren jest bezpieczny i będzie bezpieczny jeszcze bardziej, jak zakończone zostaną te prace związane z budową zapory. Rozmawialiśmy też o przedsiębiorcach wcześniej, tu zgłaszano do mnie, że przedsiębiorcy za część okresu otrzymali pomoc, ale nie za cały ten okres. Na ostatnim spotkaniu w Bielsku Podlaskim padło to pytanie do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Prezes odpowiedział wprost, są na to środki zarezerwowane, rekompensaty będą wypłacone, więc to jest naprawdę bardzo trudny dla tych terenów okres, no bo trzeba było się przestawić na przyjęcie żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, tych, którzy tam byli, więc część hoteli na tym być może nawet coś tam zarabiała, ale no to zupełnie inna struktura gości. Teraz trzeba wrócić do turystów, którzy no, mają trochę inne wymagania, większe pewnie niż żołnierze, bo żołnierze przyzwyczajeni do polowych warunków.
Więc jedna kwestia to jest właśnie odbudowanie tej infrastruktury zniszczonej przez sprzęt, który powiedzmy wprost budował zaporę.
Jeśli chodzi o drogi, to na tym terenie wprawdzie jeszcze to nie zostało uruchomione, ale choćby powiat sokulski, tam gminy otrzymały i powiat współżyły związki i otrzymały środki właśnie na odbudowę tych
z
dróg.
Z Polskiego Ładu około 70 milionów złotych środki. Dodatkowe.
I jest zapowiedź pana premiera, że dla pozostałych powiatów także takie środki trafią.
To właśnie jedna kwestia to jest infrastruktura. Druga kwestia to jest taka, że my tu na Podlasiu wiemy, że jest bezpiecznie, że nic tu w tych miejscowościach się nie dzieje i spokojnie można wypoczywać, ale drugą kwestią jest też dotarcie do mieszkańców innych regionów, którzy no, wyobrażają sobie różne rzeczy, które mogą dziać się przy granicy polsko-białoruskiej i myślę, że jednym głosem, panie pośle, trzeba wspierać tutaj tych wszystkich, którzy wracają do tej normalności po tylu miesiącach przerwy.
Jako Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska od początku mówimy o potrzebie rekompensaty z jednej strony i przedsiębiorcom, i samorządom, i rolnikom, bo też uprawy były zniszczone. To też najpierw przez pograniczników, którzy pilnowali, strzegli granicy, później przy budowie zapory. Przypomnę, zapory, za którą Polskie Stronnictwo Ludowe głosowało. Głosowaliśmy za zaporą, za tym, żeby pojawiły się faktycznie te zabezpieczenia dodatkowo elektroniczne, żeby to działało jak najlepiej, ale też no, trzeba wspierać tych przedsiębiorców, bo sytuacja jest dzisiaj bardzo trudna. Ja jestem w stałym kontakcie i z dyrektorami i właścicielami tych hoteli, tych kwater agroturystycznych i długi czas był problem z tym, żeby uzyskać zgodę komisji. Pojawiały się wnioski, które nie miały właściwego uzasadnienia. Trzeba było to zmieniać, poprawić. Ministerstwo poprawiało, no i chyba w końcu udało się te zgody uzyskać. Dzisiaj trzeba doprowadzić do tego, żeby jak najszybciej te rekompensaty wypłacić, tak jak była chociażby pomoc, wsparcie dla gmin górskich, tam gdzie ze względu na COVID nie było obłożenia hoteli, kwater. Tak samo nasze tutaj przygraniczne miejscowości, gminy powinny taką pomoc jak najszybciej dostać i to na pewno znajdzie poparcie w każdej opcji politycznej, niezależnie czy to jest opcja rządząca, czy to jest opozycja. Ale też druga rzecz, faktycznie trzeba przywrócić tych turystów dla województwa podlaskiego. Jest bezpiecznie nie tylko ta zapora na granicy, ale myślę, że to, co tutaj w województwie się dzieje, to nie daje przesłanek ku temu, żeby w jakikolwiek sposób się obawiać wypoczynku w województwie naszym podlaskim, pięknym województwie, różnobarwnym, bo to jest taki ten tygiel, tak jest, ze specjałami naszej podlaskiej kuchni, bo to też jest doceniane przez mieszkańców innych województw, ale też innych krajów, bo zagraniczni turyści, którzy przyjeżdżają, też są pod wrażeniem. I do tego trzeba doprowadzić, żeby to nasze Podlaskie tętniło życiem, było pełne turystów, było pełne pielgrzymów, bo też i na te osoby czekamy. Przecież za chwilę Święta Góra Grabarka, która przyciąga wiele osób. Ale to nie tylko, to tych miejsc mamy bardzo dużo i dzisiaj wspólnym wysiłkiem i rządu, i samorządu zróbmy wszystko, by to wróciło do tej tak zwanej normalności, bo to jest potrzebne.
Wanda Jankowska, Kukiz 15.
No myślę, że wsparcie rządu tutaj państwo zapewniacie jak najbardziej, ale muszę zwrócić uwagę na to, że sezon turystyczny jest bardzo krótki. To tylko 2 miesiące, prawda? Biorąc pod uwagę wypoczynek, na przykład już mówię, planowany jest wcześniej, zdecydowanie wakacje
on
jest
też, przepraszam, że przerwę, zazwyczaj zaczynał się już w długi majowy weekend, a tutaj dokładnie. Jednak maj, czerwiec, prawda?
Pamiętajmy, że Białowieża jest atrakcyjna cały rok.
Jeszcze w jesienią też.
Tak,
zimą też, ale mówisz jeszcze na ten sezon kuliki. Letni można na jesień przedłużyć.
Te 10 miesięcy, prawda, zamknięcia, no oczywiście z powodów znanych dla wszystkich, no zrobiło swoje. Proszę zwrócić uwagę, że prowadzenie biznesu turystycznego czy jakiegokolwiek innego, no to jest proces. To nie jest tak, że pstryk, zamkniemy i za chwilę otworzymy. I tutaj właśnie chcę zwrócić uwagę, że najprawdopodobniej potrzebna jest promocja i to wielka promocja ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo przebywających tutaj osób, prawda? Że jesteśmy bezpieczni, że nic nam nie grozi. Zapora już jest na ukończeniu, tak? Ale zwróćmy uwagę, prawda, tak jak pan poseł Krajewski powiedział, wszyscy smaki Podlasia znają w całej Polsce, będą chcieli przyjechać, prawda? Niech to nawet będzie wyjazd weekendowy, bo wiadomo, że w czasy dłuższe się planuje. Jeżeli, mówię, jeszcze wsparcie będzie jako takie, bo to na pewno bardzo dobra rzecz, ale słyszałam taką wypowiedź chyba przedsiębiorcy z Białowieży, nawet chyba u was w Radio Białystok, który powiedział, że no niestety prowadzenie biznesu to jest proces, to nie można tak sobie pstryk zgasić światło i zapalić światło, tak? Turyści będą mieli obawy, a z drugiej strony, prawda, jeżeli chodzi o Kruszyniany, ten sezon pokazał, że większość to mieszkańcy Podlasia, tak? No, trafiły się tam osoby jakieś z Wrocławia, z Krakowa, czyli są spragnieni wyjazdów ludzie. Te dwa lata w zasadzie zamknięcia nas w domu zrobiło swoje. Myślę, że wsparcie regionalne przede wszystkim powinno polegać na tym, że pomóc ludziom wypromować na nowo te regiony, a promocja kosztuje. Niestety to są bardzo drogie rzeczy, w związku z tym część filmów, część po prostu przekazów w mediach narodowych, no przede wszystkim.
Bo tu jest potrzebna promocja regionu, tak mówią przedstawiciele branży turystycznej, a właśnie też tak zachęcamy w Radiu Białystok do tego, żeby mówić jednym głosem w tej kwestii, bo oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy jest taka obawa, że jesteśmy tak traktowani trochę jak ta Polska B i że za chwilę przejdziemy z tym do porządku dziennego i zostaniemy tutaj sami sobie. I tak jest taki apel właśnie do państwa, do rządzących, ale też do opozycji, żeby jednak lobbować na rzecz tej turystyki w naszym regionie.
Z drugiej strony nie wiemy, co dalej. Rozmawiając z ludźmi, na przykład z Polski, którzy przyjeżdżali również do mnie na Podlasie, razem zwiedzaliśmy te tereny, mówią, nie wiemy, co będzie. Na przykład Białowieża jest bardzo atrakcyjna w październiku, wrzesień, październik, prawda? Tak, co pan powiedział. A my nie wiemy dalej, czy pandemia będzie, czy nie będzie, prawda? I to są kolejne obawy, że teraz korzystajmy, bo jesteśmy otwarci na wszystko, na szczęście, tak? Ale w październiku nie wiem znowu, co tam...
No, bądźmy dobrej myśli.
To prawda, ale o tej Polsce B to już zapomnijmy. To jest historia rządów PO-PSL i wcześniejszych rządów od właściwie czasów przedwojennych.
Ale chodzi o to, panie senatorze, żeby parlamentarzyści z innych regionów, na przykład z zachodu Polski, nie zapomnieli o nas.
Panie redaktor, w Prawie i Sprawiedliwości była taka sytuacja, gdy byłem wtedy w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, 2007 rok, gdy powstawał program dla Polski Wschodniej. Też zachodnia część Polski, Śląsk, bardzo się burzył. Nieżyjąca już wtedy przedstawicielka Śląska w rządzie bardzo się burzyła przeciwko temu. No i na rządzie padło wprost. Ten program musi być zrealizowany, bo trzeba wyrównać szanse rozwojowe, różnice rozwojowe. No niestety PSL, będąc w koalicji z Platformą, poddał się Platformie i realizowano program wyspowy rozwoju tylko największych miast. Do Warszawy, u nas na Podlasie, no trochę do Białegostoku wrzucono pieniędzy, a reszta nie miała nic. Natomiast my, co zrobiliśmy? Mój okręg, ten południowy, jest jedynym w Polsce, który w dwóch rozdaniach
Polskiego
Ładu otrzymał, 100% gmin otrzymało dofinansowanie. 100%. Każda gmina otrzymała. Nie było żadnego wyjątku. Niezależnie. A w większości rządzą przecież tam nie wójtowie z Prawa i Sprawiedliwości. Z innych opcji
lub niezależnie. Panie senatorze, ale to potwierdza te słowa, że jeżeli się lobbuje, jeżeli się chce, to można i to samo można przełożyć na te tereny.
Najmniejsza gmina otrzymała 18 milionów. To jest dwa razy tyle, ile jej budżet wynosi. Dlaczego? Bo potrzebują na gwałt oczyszczalni ścieków, bo stara nie spełnia norm. Więc, a to też miasteczko, wieś.
Przypomnijmy, że to są środki unijne, których inaczej nie potrafiliście wydać. W związku z tym trzeba było przekazać.
Nie, środki
w głównej mierze środki z PROW-u pochodzące. No ja.
Nie ma ani złotówki w tym.
To jest PROW. Oczyszczenie PROW.
Ale
muszę się odnieść, bo mówi pan, że my nie rozwijaliśmy Polski. To proszę zobaczyć. Powstała droga do Białegostoku, dwupasmowa. Powstały połączenie Białegostoku z Polski Wschodniej właśnie, z Białegostoku z łapami.
No to Polska Wschodnia prowadził po raz pierwszy.
Ale proszę państwa,
ale no mówi pan, że my próbowaliśmy to Polskę zrobić.
Tak,
Polską
bo
B. No wy chcieliście zrobić Polskę B, próbując wprowadzić piątkę Kaczyńskiego, która by zabiła rolnictwo województwa
wschodniego. No to jest temat,
bo Podlasie rolnictwem stoi, a wy chcieliście zabić to rolnictwo.
A żeby zamknąć temat, proszę państwa, rozmawiamy przecież o przygranicznych miejscowościach,
to
a
prawda.
One w większości utrzymują się z turystyki. Więc zostawmy te drogi, co zostało zbudowane, a zacznijmy promować...
No, muszą być drogi, żeby turyści mogli
panie
dojechać.
Panie Stefanie, są, ja jeżdżę po Podlasiu.
19 wyrzuciliście z planów, wróciła za naszą żoną.
Zacznijmy myśleć o tych ludziach, którzy bardzo dużo stracili, a chcą otworzyć swoje biznesy i zacząć działać. Ale to jest ich źródło utrzymania.
Co pan zrobi jako marszałek z drogą wysokie?
Przygotowywaliśmy inne drogi się budowały.
Ale projekt, pan jako
nie wracajmy były do historii, idźmy krok do przodu. Panie pośle, panie senatorze, nie wracajmy w tym momencie do historii. Powiedzmy o tym, co będzie w przyszłości.
PiS-owskie imprezy sponsorujecie.
Nie obrzucajmy się i nie wracajmy. Do promocji. Do promocji. Do promocji.
W końcu bardzo mocno promować wszystko, co polskie. Dlatego w ostatni weekend w dwóch powiatach. Niedługo będzie i w Hajnówce, i Bielsku Podlaskim, i w Siemiatyczach. W tych powiatach będą pikniki z produktem polskim. Nigdy do tej pory nie było takiej akcji, żeby w każdym powiecie w Polsce, ale także u nas odbywały się tego typu
i to jest
imprezy,
promocja regionu,
które mają przyciągać region i pokazywać, co mamy do zaoferowania.
To prawda. Ale pojawił się ten wątek bezpieczeństwa, bo tak jak mówiłam, my tutaj wiemy i czujemy się bezpiecznie, ale ludzie z drugiego końca Polski, czy też z innego kraju, mogą mieć pewne obawy w związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy, ale też z wojną, w związku z wojną na Ukrainie. A słyszeliśmy tutaj właśnie podczas minionego weekendu z ust prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, będziemy państwem, które bardzo trudno zaatakować i tutaj chodziło o to, że musimy rozbudować naszą armię do 6 dywizji, ale takich pełnych, 4-brygadowych, bo teraz poza jedną są 3-brygadowe. Każda brygada, 4 bataliony, nie 3, jak jest dzisiaj. Czy rzeczywiście to jest ten moment na dyskusję o tym, by mówić o tym, że polska armia musi być silna?
Od 24 lutego myślę, że zupełnie zmieniło się postrzeganie tej kwestii, no bo też nikt się nie spodziewał, że to takiego wymiaru nabierze, ale też dopiero te zamówienia składane teraz pokazują, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przespał te lata, kiedy trzeba było doprowadzić do zakupów. Pan senator kręci głową. No, promocja żywności, mówi pan, na 124 tysiące stad utrzymujących trzodę padło od 2015 roku. Za waszych rządów. Pan ma też swój duży udział, będąc wiceministrem rolnictwa. To jest bezpieczeństwo żywnościowe, które jest bardzo ważne. Bezpieczeństwo. Skończyłem tylko wątek, który pan zaczął, bo robicie pikniki, promujecie, a wygaszacie kolejne gospodarstwa, które się rozwijały. Ale bezpieczeństwo, o którym mówimy, też militarne. Niestety, zakup 3 rodzajów czołgów, wszyscy o tym mówią, różne samoloty kupowane, nie będzie jednego serwisowania, będzie bałagan, będzie problem z tym i tak robicie. Unieważnialiście przetargi, które były wcześniej zaplanowane, nie realizowaliście tych zakupów, teraz dopiero się obudziliście, jak jest za późno. Nawet dostarczanie dzisiaj śmigłowców, które jest rozłożone na 7 lat, po 4 czy po 5 śmigłowców w ciągu roku może do nas dotrzeć. To jest ciągle za mało. Przespaliście ten czas. Dzisiaj próbujecie coś z tym robić, a też jako Prawo i Sprawiedliwość też przykładaliście rękę do tego, czy wcześniej jeszcze będąc w AWS-ie, rękę do tego, by ginęły te jednostki, bo przypomnę chociażby w 2001 roku została zlikwidowana jednostka wojskowa w Czerwonym Borze, ta, która była naszą fajną taką jednostką w lesie. Tam powstały dzisiaj więzienia zamiast jednostki, która mogłaby do dzisiaj funkcjonować.
Panie senatorze.
Panie pośle, no kto zlikwidował te jednostki? Kto rozbroił Polskę? PSL do spółki z Platformą Obywatelską.
2001 rok.
Doprowadziliście do tego, że w Polsce zniesiono służbę zasadniczą, ale nie zastąpioną no, silną zawodową armią. Tak naprawdę objęliśmy wojsko, w którym pod bronią było 30 tysięcy żołnierzy. Ukraina miała 300 tysięcy w czasie pokoju, nie w czasie wojny. Młodzi ludzie nie są są przeszkoleni, nie byli szkoleni przez tyle lat. Odbudowaliśmy to właśnie przez Wojska Obrony Terytorialnej, przez ogromne inwestycje w zbrojenia, ale wyście to blokowali. Nawet teraz opozycja, nie wiem jak PSL się tu zachował, jeśli chodzi jakie są zdania PSL-u, ale chwilę.
Nasza poprawka stanowiła, że 50% inwestycji będzie realizowane przez polskie
firmy. Dziś rano słyszałem przedstawiciel Platformy, Lewicy i przedstawicielka Hołowni powiedzieli, że nie poprą zmian w konstytucji, które pozwalają na sfinansowanie tych zakupów. No więc nie wiem, jak PSL się tu zachowa, no ale to będzie nadal za mało. Tak więc z jednej strony chcecie, a z drugiej strony nas krytykujecie. Powiem prosto, wrócę na chwilę do tego, o czym mówiliśmy. Z jednej strony krytykujecie nas za nadmiar pieniędzy na rynku, a z drugiej strony pan poseł mówi, że mamy jeszcze więcej pomagać przedsiębiorcom. Myśmy właśnie pomagając przedsiębiorcom, Polakom, pomagając w okresie koronawirusa, tego kryzysu pierwszego, myśmy przekazali dużo pieniędzy Polakom. To też był pewien czynnik inflacjogenny. To był też jeden, główna przyczyna to polityka Putina już od roku, kiedy zaczął manipulować ceną gazu i przygotowywać wojnę, kiedy puścił uchodźców na naszą granicę, kiedy rozpoczął przygotowania do tej wojny. Ale to też jest czynnik inflacjogenny, więc musimy zdać sobie sprawę, że każda pomoc, każde dodatkowe pieniądze w czasie inflacji powodują presję na rynku i wzrosty cen. No, każdy ekonomista to powie. Tak więc ta pomoc musi być bardzo celowana. Rozmawiałem niedawno z przedsiębiorcą z mojego właśnie tego okręgu i on mówi usługi transportowe autobusami. Mała firemka. I mówi, pytam, jak przeżyłeś to? Bo nie widzieliśmy się kilka lat. A on mówi, nie jest źle. Stajemy na nogi, a gdyby nie ta pomoc, firmy by nie było.
Wracając do bezpieczeństwa, Wanda Jankowska, czy te zakupy planowane, mówienie o zamiarze zakupu między innymi 500 wyrzutni rakietowych HIMARS, to dobry kierunek?
Dla mnie tematyka ta jest obca, ale wczoraj rozmawiałam z naszym posłem Jarosławem Sachajko, który po prostu przekazał mi informację. No nie ukrywam, że powiedziałam, że oczywiście będę rozmawiała w radiu, będzie PSL, PiS i tak dalej, tak? Ale powiedział, że przy zwiększeniu bezpieczeństwa kraju przede wszystkim to jest procedowana nasza ustawa o broni, to pierwsza rzecz, zmiany w ustawie, ale druga, właśnie miało miejsce na posiedzeniu Sejmu sprawa wyjęcia wydatków na obronność z konstytucyjnego progu, tak? I zwrócił uwagę mi na to, żeby powiedzieć właśnie posłowi Krajewskiemu między innymi, dlaczego głosowaliście przeciw. Dlaczego w pierwszym czytaniu cała opozycja w pierwszym czytaniu zwróciła się o w ogóle odsunięcie z obrad Sejmu.
Bo nie trzeba zmieniać konstytucji, żeby wydatki móc realizować.
Druga rzecz. PSL jest za tym, że 3% przeznaczyć na obronność od razu, prawda? Tak. Informację dostałam taką, że 5% budżetu przeznaczonego na obronność, to są słowa Jarosława Sachajki, wystarczyłoby, żeby zakupy te zrobić, o których pani redaktor mówi. Ale państwo, opozycja, totalna opozycja, jesteście za tym, że po prostu dajcie pieniądze, niech PiS da pieniądze, tylko skąd wziąć te pieniądze? Nie zwróciliście uwagi na to, skąd z tego budżetu przeznaczyć w tym budżecie te 3%, które mówiliście, że na razie zacząć od 3%. Edukacja leży. Służba zdrowia leży. Na wszystko są potrzebne pieniądze,
jak
prawda?
Nie będzie, a wy mówicie, nie będzie dobrego przygotowania zbrojeniowego, to nie będzie.
Ale więc proszę powiedzieć, skąd
dzisiaj
wziąć?
Byliście Ukraina u władzy. Ma problem i z edukacją i
byliście u władzy, trzeba było robić. Państwo zostało rozbrojone na maksa, bo uważaliście wszyscy rządzący, ja nie mówię, że tu jedni winni drudzy, wszyscy uważaliście, że jesteśmy w NATO, jesteśmy super bronieni, prawda? Nie głupi wymyślił powiedzenie, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, prawda? Proszę zobaczyć, jak to dzisiaj jest aktualne. Muszę państwu powiedzieć, ja miałam rodzinę z Ukrainy, dalszą rodzinę z Ukrainy. Zupełnie inaczej media to przedstawiają, zupełnie inaczej to wygląda tam, prawda? W związku z tym ci ludzie naprawdę się boją. Oni nie wiedzą, czy być w Polsce, czy być tam, prawda? Ale druga rzecz, po prostu liczą na to, że szybko zostaną przyjęci do Unii. Bardzo dużo chwalą pomoc Polski, ale z drugiej strony boją się. Boją się po prostu, bo przecież tam wojna trwa od 2014 roku, nie łudźmy się, na wschodzie, prawda? A co dalej będzie, też nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Także ja jestem za zakupami, za zbrojeniem się, tylko wskazać trzeba, skąd te pieniądze brać,
Wskazaliśmy niestety, opozycja, jak się okazuje.
Ale właśnie na to
zerwaliście umowę
uwagę,
na śmigłowce i dopiero wojna w Ukrainie was do tego przymusiła, żebyście szukali rozwiązań.
Chcieliście odrzucić w pierwszym czytaniu po prostu to, co zmiany w konstytucji musiały być, żeby do tych 5%
26 minut brakuje do 14. Chwila muzyki i wracamy do dyskusji. Dziś z udziałem senatora Prawa i Sprawiedliwości Jacka Boguckiego, posła Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefana Krajewskiego i wiceprzewodniczącej Kukiz15 Wandy Jankowskiej. Gorąco jest nie tylko na zewnątrz, ale i w studiu, a to być może oznaka, że do wyborów coraz bliżej.
Półtora roku, już niecałe.
Już niecałe, bo wakacje na pewno szybko nam też miną. A czy zmiany w Prawie i Sprawiedliwości, w zmianie struktury, czyli powołanie opiekunów województw, opiekunem naszego województwa został Jacek Sasin, ale też powołanie trzech pełnomocników, czyli zgodnie z okręgami senatorskimi, czyli obecny w studiu Jacek Boguski, jeden pełnomocnik, Kazimierz Gwiazdowski, drugi pełnomocnik i Artur Kościcki, trzeci pełnomocnik, to już jest rozpoczęcie tej kampanii wyborczej.
Pani redaktor, ta zmiana była zapowiadana u nas już może 2-3 lata temu. Myśmy ją zakładali, że wprowadzimy, no ale koronawirus wszystko skomplikował, więc nie było możliwości spotkań, kongresów. No więc odłożyła się, ale jak najszybciej, kiedy mogliśmy, to wprowadziliśmy tą zmianę. Ona wynika z tego, że duże okręgi są trudniejsze do zarządzania. Poza tym często szefami okręgów byli urzędujący ministrowie, więc tak naprawdę oni swojej funkcji nie byli w stanie wypełniać, bo ja byłem w ministerstwie jako wiceminister, więc wiem, jak to jest absorbująca praca. Dla rodziny nie ma czasu, dla okręgu nie ma czasu, dla niczego nie ma czasu poza pracą, jeśli się ją traktuje poważnie w resorcie, więc stąd między innymi te zmiany nastąpiły i myślę, że jest to też szansa na to, żeby troszkę pobudzić. Ja najbardziej, mimo że mam już swoje lata, chciałbym młodzież pobudzić. Nie osobiście, tylko w każdym powiecie, w każdej nawet gminie chciałbym, żeby znaleźli się młodzi ludzie, którzy zechcą angażować się w politykę, bo tylko Prawo i Sprawiedliwość młodym choćby dało pracę do 26 lat bez podatku. Choćby dało możliwość znalezienia pracy, bo ja pamiętam, jak byłem starostą, jak byłem posłem, to chyba najwięcej interesantów przychodziło młodych ludzi o jakąkolwiek pracę, nie pytając za ile. Dzisiaj praca czeka na młodych ludzi, więc zmieniła się zupełnie sytuacja dla młodych. W związku z tym myślę, że da się ich zaangażować także do polityki dobrze rozumianej, czyli jako służby publicznej.
A za chwilę zrobi się znów gorąco, a powiem dlaczego. Najpierw przywołam słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który gościł w miniony weekend w Białymstoku i w Bielsku Podlaskim. Mimo kryzysów, mimo COVID-u, mimo wojny nie ograniczyliśmy i nie ograniczymy żadnego z programów społecznych. Ale to właśnie te słowa, które myślę, że wywołają znów gorącą dyskusję, bo prezes PiS podkreślił, że wcale się nie zdziwi, kiedy za 2-3 lata okaże się, że na wsi i w małych miasteczkach dochód będzie większy niż w większych miastach. Czy rzeczywiście na tej wsi jest coraz lepiej?
No, zależy, jaką wieś pan prezes Kaczyński miał na myśli, bo jeśli taką wieś wokół Białegostoku, gdzie się wyprowadzają i budują mieszkańcy Białegostoku, którzy chcą mieszkać
na wsi. To ja tu może powiem. W przeciętnym gospodarstwie wiejskim na jednego mieszkańca dochód zbliżył się bardzo do przeciętnego dochodu w mieście.
No nie jest to prawda, bo widzimy, co się dzieje na wsi. To, co powiedziałem, 124 tysiące gospodarstw utrzymujących trzodę wygasło. Zostało wygaszonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Coraz trudniejsza sytuacja gospodarstw, które dzisiaj nie inwestują. Raport, najnowszy raport Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej, zrobiony nie przez polityków, a przez profesorów, przez fachowców, pokazują, że która na wsi jest największa od wtedy, kiedy to badają, czyli od ponad 20 lat. I to jest zauważalne. Gospodarstwa, które są zadłużone dzisiaj, stopy, które kredytowe, które są podnoszone, w tym tygodniu czeka nas kolejna podwyżka stóp, powoduje, że rolnicy nie mają z czego tych kredytów spłacać. Co więcej, coraz więcej pojawia się ogłoszeń na naszych portalach, tych właśnie w miastach powiatowych, o sprzedaży domów, rozpoczętych domach, stan surowy, otwarty, zamknięty, bo ludzie nie mają po prostu tego za co skończyć. Tu pan senator mówi o tym, jak jest dobrze. No niestety młodzi nie chcą się do Prawa i Sprawiedliwości przekonać i się nie przekonają, bo widzą, że jest coraz trudniej, nie macie żadnych rozwiązań dla nich. Mieszkanie plus, totalna klapa. Przecież o tym była mowa.
Ktoś znaleźć pracę, chyba że wstąpił do PSL-u za waszych rządów.
Nie mówi pan o tym,
czy to w Zambrowie, czy to w Wysokim,
do czynienia z wyżem demograficznym, największym wyżem demograficznym, bo ja jestem z tego pokolenia, kiedy z 80-tych lat młodzież wchodziła na rynek pracy. Dzisiaj umieralność jest dużo większa niż liczba urodzeń, to pokazuje, że
panie pośle, 500, ale tutaj jeszcze COVID plus, swoje zrobił, także...
Ale to był też brak polityki związanej z tym COVID-em, kiedy zamykano szpital w Łomży, tylko COVID-owy z niego robiono. Nie słuchano mnie na konferencjach prasowych, kiedy mówiłem, zamknijcie jeden szpital w Białymstoku, a nie szpital regionalny w mieście Łomża zamykać po to, który stał pusty w dużej części, ale był tylko
pod COVID-owy. Ale wróćmy do sytuacji.
I więc ta sytuacja jest coraz trudniejsza i to też już widać, że te wszystkie sondaże pokazują, że wieś rolnicy odwracają się od Prawa i Sprawiedliwości. I tak się dzieje. Od piątki się zaczęło tutaj, dzięki tylko nam, dzięki Agrounii wtedy, dzięki związkom zawodowym, organizacjom branżowym, udało się to szalenie niebezpieczną ustawę wyrzucić do kosza. Ta, która była najbardziej antypolska i antyrolnicza. I tego dzisiaj nie zakrzyczycie, panie senatorze, nie zmienicie. No niestety na wsi jest coraz gorzej. To, co mówicie o tych inwestycjach, o tym, coraz droższe są te inwestycje. Niestety, ale kilometr drogi dzisiaj jest dwukrotnie, trzykrotnie droższy niż w 2015 roku, więc tych pieniędzy musicie dużo więcej przekazywać.
Ale to PiS winny, że drogi droższe?
No wszystko drożeje, więc no, to czym się chwalić, że tu trzeba patrzeć, ile się udało tego zrobić, a nie ile pieniędzy przekazano.
Bo, panie senatorze,
bo wartość nabywcza pieniądza jest coraz słabsza.
Coraz słabsza, no,
akurat kilometr drogi był najdroższy za waszych czasów, potem spadły ceny, teraz znów wzrosły, ale nie jeszcze do tego poziomu choćby za metr kwadratowy asfaltu, jaki był za waszych czasów. Natomiast no, trzeba pamiętać, że no, PSL jest chyba najbardziej drańską partią w Polsce. Bo no, no, na wsi to mówią, arbuzy z wierzchu zielony, w środku czerwony.
U was PZPR-owcy siedzą, nie przeszkadza.
Mówicie.
Nasi byli w ZSL-u.
Wróćmy do sytuacji na wsi.
Panie pośle, o wsi, mówicie o tradycjach. A jak rządzicie, to tylko z lewicą i z liberałami i niszczycie Polskę. Kto sprzedał Sius w Bydgoszczy? Marek Sawicki.
Panie senatorze,
poseł. Francuzom sprzedać polską hodowlę, a my ją odkupujemy.
Panie senatorze,
wróćmy do sytuacji na wsi, do zapowiedzi. Programów społecznych, w tym programów dla wsi. Panie senatorze, walczycie o wieś?
Walczymy o wieś. My przekonujemy wszystkich do naszego programu. Pewnie popełniamy błędy. Popełniał je PSL, Platforma, Lewica, także Prawo i Sprawiedliwość popełnia błędy. Ale my z błędu wyciągamy wnioski. To nie wyście zablokowali tę ustawę. Myśmy ją po prostu sami wycofali z dalszego obiegu prawnego.
Co się dzieje.
Ale wycofaliśmy ją.
Pojechały pod domy senatorów, posłów, dały
sobie. Ja się nie wystraszyłem.
Panie senatorze.
Przyjechało mnie bronić więcej rolników, niż przyjechało pod mój dom młodych ludzi, może jeszcze nie do końca doświadczonych i zdających sobie sprawę z tego, co robią. Najechali na mój dom, gdzie mieszka moja 91-letnia mama i do dziś boi się, podpiera drzwi. Czy pan to rozumie? Co, jakie państwo zrobiliście?
Do mojego domu
tego nie wolno zrobić.
Do mojego domu
tego
panie
nie
senatorze,
wolno zrobić,
programy społeczne w tym wieś.
Nie, bo jesteście draniami po prostu. Nie.
Panie senatorze, jeśli chodzi o wieś, zapowiedzi wzrostu, wiemy jaka jest sytuacja i z paliwem, wiemy jaka jest sytuacja i z inflacją i tak dalej, i tak dalej. Czy pana zdaniem można to uspokoić tymi programami społecznymi, o których między innymi prezes Kaczyński mówił tu u nas?
Programy społeczne mają chronić najuboższych, tych, którym jest najtrudniej, tym, którym trzeba pomóc i one taką funkcję spełniają. No, takiej ilości programów społecznych i dla emerytów, i dla młodzieży, takiej ilości programów choćby finansowania przedszkoli, żłobków na wsi, finansowania inwestycji w kulturę, w oświatę, w sport na wsi. Nigdy nie było
od
Polska istnienia. Dostęp do służby zdrowia, przywracanie posterunków policji. W każdej dziedzinie...
Pan mówi, że wszystko się poprawia.
W każdej dziedzinie... W każdej dziedzinie poprawia się, ale nie jest w stanie poprawiać się odrobić w ciągu 8 lat tego, co wyście robili, niszcząc Polskę, wyprzedając, a wasz przywódca, no bo przecież Tusk był przywódcą też i pana partii, wasz przywódca wyprzedał pół Polski, uciekł za granicę, a teraz wrócił i udaje anioła.
Pani Wanda Jankowska.
A ja chyba pogodzę tych dwóch panów ze względu na to, że już zeszli z tematyki.
Czy Kukiz 15 jest za tym, żeby utrzymywać programy społeczne?
Program społeczny, to jest bardzo ważne, co nie zostało tutaj powiedziane. Program społeczny na wsi, ostatnio uchwalona ustawa, dotyczy tego, że rolnicy nie będą musieli pozbywać się gospodarstwa, aby brać pełną emeryturę.
Nie byliście
to jest
w stanie
bardzo
tego
ważne.
Załatwić.
To jest bardzo
projekt,
ważne dla rolników.
I nie załatwiliście go.
A również otrzymałam tę informację od posła Sachajki, który rolnictwem po prostu się zajmuje. Ale najważniejsze to jest zarabianie pieniędzy przez rolników i dywersyfikacja dochodów, co jest zapisane w KPO. Ale od 14 miesięcy nie ma tych pieniędzy w KPO, bo między innymi wy również jesteście w Unii przeciwko tym pieniądzom.
No,
i one są wstrzymane.
Blokuje. A teraz, żeby tym rolnikom było lepiej, z PiS-em, to też wie.
Ja
to
na przykład wokół Choroszczy, w gminie Choroszcz, bardzo chętnie wyjeżdżam na wieś, muszę powiedzieć, rowerem. Ja widzę przepiękne gospodarstwa, funkcjonujące wspaniale, może dlatego, że to jest bliskość miasta, nie mam pojęcia. Ale po pierwsze, specjalistyczne gospodarstwa na przykład, dywersyfikacja to jest różnicowanie. I teraz młodzi rolnicy, panie senatorze, będą musieli być szkoleni, no bo niestety będzie uprawa, upał, jeden gatunek roślin, koniec, klapa. Jeżeli się przestawią, prawda, na zróżnicowanie produkcji, dostaną na to pieniądze, które są podobno w KPO zapisane w bardzo dużej ilości i państwo powinniście wspierać jako
PSL.
Nie
są pieniądze dla rolników. Naprawdę.
Są tam zapisane pieniądze.
Ja z posłem Sachajko już kilka razy na ten temat rozmawiałem. Są pieniądze, proszę
mi
pokazać,
które,
który rolnik może skorzystać. Tam są oczywiście na skracanie łańcuchów dostaw, na laboratoria, na takie rzeczy, to są potrzebne też inwestycje.
Druga rzecz, panie pośle,
nie mogą
druga rzecz, ogromne właśnie tam pieniądze są wpisane na biogazownie. Dlaczego jak byliście przy władzy, wy, rolnicy, nie poszliście w tym kierunku, żeby po prostu produkować gaz właśnie poprzez
były
tworzenie tych biogazowni. W Suwałkach teraz rozmawiałam ostatnio z naszym człowiekiem, ostatnio w Suwałkach rozmawiałam, jeśli który ma gotowy program właśnie na takie miasto jak Suwałki do stworzenia biogazowni, żeby po prostu uniezależnić miasto.
Panie senatorze,
jeszcze dwie
energii.
Krótkie kwestie, jeśli chodzi
to
o wieś.
To są rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, a nie kłócić.
Po raz pierwszy w tej perspektywie dla mniejszych i średnich gospodarstw, to płaty będą na poziomie średniej unijnej.
No
wy się nie udali. Będą,
118,
będą. I druga rzecz,
euro,
jeśli chodzi o program wspierania, ale
nie wejdą.
I jeśli chodzi o program wspierania, ten, który do tej pory nazywał się Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, teraz będziemy miał inną nazwę. Wycofaliśmy z tego programu finansowanie inwestycji w samorządach. Po co? Żeby wszystkie pieniądze poszły do rolników. A samorządy będą finansowane choćby z takiego programu jak Polski Ład.
No dobrze.
To są konkretne działania na rzecz wsi.
Ale druga rzecz, pani redaktor, druga rzecz. Jedni i drudzy są winni, no bo teraz tak, znowu wstrzymane pieniądze, no bo oczywiście znowu coś tam w sądach nie działa. Ustawa prezydencka nie spełnia warunków, tak?
Czyli ale proszę nie być naiwnym, że to jest problem sądów. Nie. To jest to, że rządzi prawica.
Wstrzymują, że brak praworządności.
Prawica,
tak?
Nie. Wstrzymują, bo rządzi w Polsce prawica. Wstrzymują, bo na Węgrzech rządzi prawica. Jak rządzi lewicowo-liberalna opcja, to można pałować ludzi. Można w Hiszpanii, Katalonii spacyfikować. Można w Paryżu strzelać do ludzi i nie spraworządnie. Można w Niemczech dzieci polskim matkom, bo
gorąco,
ojciec jest Niemcem, i jest wszystko praworządnie.
Gorąco nie tylko na podwórku, ale stawiamy już tu kropkę.
Ale dalej na te same partie, senator bo nie
Prawa
znają...
Bo
nie
wiedzą,
znają,
że to tak działa.
Programy społeczne dla seniorów, to jedno zdanie, tylko mówi pan za trzynastkę i czternastkę razem wzięto. Dzisiaj senior nie kupi tony węgla, którą potrzebuje.
Każdy
kupić.
Senior,
nie
każdy kupi. Polak za średnią i minimalną płacę kupi więcej węgla, no, nawet tego drogiego.
Dziękuję. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jacek Bogucki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski, wiceprzewodnicząca Kukiz 15 Wanda Jankowska.
Dziękujemy.
Gry polityczne udają się na wakacje. Kolejna audycja już w sierpniu, a dokładnie 29 sierpnia. Spokoju, spokojnych też wakacji, ale i udanych obrad, bo jeszcze Sejm i Senat pracują, mimo że wakacje są. Tego państwu życzę i spokojnego oczywiście popołudnia. Do usłyszenia. Edyta Wołosik.
Dziękujemy.
Dziękujemy.